W praktyce medytacji myślę, że jedną z najczęstszych takich trudności, którą wielu z nas podnosi, to są myśli. Przeszkadzające, rozpraszające myśli. I one są oczywiście pewnym objawem tego, co się w nas dzieje, objawem naszego wewnętrznego rozproszenia, jakiejś dezintegracji, jakiegoś rozchwiania, rozedrgania. Ewagriusz z Pontu, jeden z najbardziej znanych ojców pustyni, intelektualista, autor wielu dzieł, daje pewną szokującą, nie waham się użyć tego słowa, szokującą radę na rozproszenia na modlitwie. W takim dziele rozdziały o modlitwie, to jest taki zbiór krótkich jego wskazań, jak no, dobrze się modlić, zawiera takie oto wskazanie Ewagriusz z Pontu. Idź, sprzedaj to, co masz i rozdaj ubogim, weź swój krzyż i zaprzyj się samego siebie, abyś mógł modlić się bez przeszkód. No, to poprzeczka jest, wydaje się, wystawiona bardzo, bardzo wysoko. To krótkie wskazanie, no właściwie składa się z dwóch takich powiedzeń Pana Jezusa, które my możemy spotkać w Ewangelii. Ale tutaj Ewagriusz z Pontu umieścił te słowa Jezusa w zupełnie nowym kontekście, w kontekście modlitwy. Sam zresztą Ewagriusz z Pontu mówił, że rozproszenia są największą przeszkodą dla modlitwy czystej, do której zachęcał. Do modlitwy, w której jesteśmy cali, w sposób jasny, czysty, zintegrowani na modlitwie, gdzie te myśli, jeżeli się pojawiają, to są zupełnie, zupełnie rzadkie. Po prostu jesteśmy cali przed Bogiem. Sam zresztą też pisał o tym, że modlitwa bez rozproszeń jest najważniejszą aktywnością człowieka. Ja często tutaj mówiłem na konferencjach i może też to podkreślę, że modlitwa jest absolutnie, jestem co do tego przekonany, wyrazem najgłębszej godności człowieka, tożsamości naszej wewnętrznej jakości. Gdybyśmy nie mieli i nie pielęgnowali tej relacji do Boga, myślę, że bylibyśmy o wiele bardziej uboższymi ludźmi. No ale czy spotkaliście kiedyś człowieka, bo ja nie spotkałem takiego człowieka, który, ponieważ chciałby się modlić bez rozproszeń, wszystko sprzedał, co miał, spieniężył, rozdał ubogim, no i miał poczucie, że teraz o, modli się bez rozproszeń. Spotkaliście takiego człowieka? Ja nawet czytając o różnych autorytetach, no nie spotkałem takiego człowieka. Ktoś z was spotkał?
Nie ma takich.
Nie ma takich. Głos zdrowego rozsądku. Ja nawet powiem inaczej, że gdyby ktoś chciał spróbować to zrobić, to ta cena byłaby niewspółmierna do tego, czy ten efekt, żeby nie było tych myśli rozpraszających, w ogóle by się dokonał. Skąd my to wiemy? My wiemy to nawet chociażby z naszych ojców pustyni, do których się odwołujemy, bo wielu z nich opuściło swoje dobra materialne, ale oczywiście w tych miejscach, w których żyli, no musieli mieć zabezpieczenie materialne. Byli tacy ojcowie, którzy nawet przebywając w miejscach odosobnienia, i tak z odległości zarządzali swoimi dobrami materialnymi. Raczej bym powiedział w ten sposób, że ktoś, kto ma taką sytuację materialną, w której jakby brakuje tego zabezpieczenia materialnego, to dopiero może powstać wiele różnych problemów i tak w rzeczywistości się dzieje. Znamy takie rodziny, może sami przeżywaliśmy takie sytuacje, że brak pewnej stabilności materialnej, pewnego komfortu w naszym życiu, no, potrafi nas rozedrgać, potrafi wywołać ogromne konflikty, łącznie nawet w rodzinach z rozwodami. Więc nie ma takiej prostej zależności, że ja sprzedam fizycznie, rzeczywiście dosłownie swoje dobra materialne i już nie będę miał żadnych rozproszeń na modlitwie. Oczywiście one się pojawią w takiej czy w innej postaci, z takich czy innych powodów. No więc będziemy się przyglądać temu, co ma na myśli tak naprawdę Ewagriusz z Pontu. Ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, chcę przywołać człowieka, do którego my się tutaj często odwołujemy, który jest dla nas w pewnym sensie autorytetem, mianowicie do świętego Jana Kasjana, który rozpropagował modlitwę monologiczną na Zachodzie, modlitwę medytacji. To bardzo zdroworozsądkowy autor, bardzo zdroworozsądkowy nauczyciel. On spotkał się w swoim życiu z Ewagriuszem z Pontu I w swoim najbardziej popularnym dziele, Collationes Patrum, a więc właśnie Rozmowy z ojcami, zawarł wskazanie, jak uzyskać stałość serca na modlitwie. Ja o tej stałości serca, czy stałości umysłu mówiłem tutaj ostatnio na konferencji. Ewagriusz pewnie miał wpływ niewątpliwie na nauczanie świętego Jana Kasjana. Niemniej jednak to wskazanie Jana Kasjana składa się właściwie z dwóch takich zasadniczych części. Jedna jest duchowa, a druga właściwie materialna. A więc, żeby uzyskać stałość serca na modlitwie, święty Jan Kasjan pisze w ten sposób. A zatem są trzy rzeczy, które nam w tym pomagają. Czuwanie, rozmyślanie i modlitwa. Jeśli będziemy korzystali z nich gorliwie i wytrwale, zapewnią naszej duszy niezachwianą stałość. I teraz uwaga. Najpierw jednak poprzez ofiarną i wytrwałą pracę, nie dla siebie, lecz na rzecz świętych potrzeb klasztoru, musimy zapewnić sobie całkowitą wolność od doczesnych trosk i kłopotów. Myślę, że kiedy my czytamy często takie wzniosłe, różnego rodzaju duchowe teksty różnych autorów, może się zdarzyć tak, że się prześlizgniemy i nie dostrzegając pewnych subtelności bardzo istotnych dla naszego także życia. Oczywiście święty Jan Kasjan mówi tutaj o potrzebach klasztoru, o to, że jest istotny ten wymiar materialny, że gdyby klasztor nie miał pewnej stabilności materialnej, to ci mnisi, którzy w nim żyją, też mieliby pewną trudność ze stałością serca, z uwarunkowaniami do tego, żeby się mogli właściwie modlić. Ale to jest przecież też wskazanie dla nas. To my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby umieć się troszczyć o dobra materialne, zarabiać, jeżeli potrzebujemy, poprawiać swój status materialny, żebyśmy tę stabilność materialną także w swoim życiu mieli i mieli pewien spokój ducha, żebyśmy, jak tu święty Jan Kasjan mówi, bez troski, bez kłopotów mogli praktykować także życie duchowe. Więc jesteśmy ludźmi zintegrowanymi. Dzisiaj Witek wspomniał też o tym podczas wprowadzenia do pracy. Jesteśmy jednym człowiekiem, także duchowym człowiekiem, który przejawia się w różnych aktywnościach. Nie ma czegoś takiego, że jesteśmy duchowymi ludźmi w kościele, a na przykład jak już jesteśmy w pracy, albo na zakupach, albo w rodzinie, albo nie wiem, na spacerze, to przestajemy być człowiekiem duchowym. Tam się ta rzeczywistość też przejawia. Ale często jest taka tendencja w naszym życiu, że my to dzielimy w sposób nieświadomy. Albo nikt nas nie poprowadził, albo nam też nie wskazał, że ta duchowość czy modlitwa nieustanna, do której tutaj zachęcamy i która jest praktykowana przecież i urzeczywistniana w medytacji, to są rzeczywistości, które mają przesycać te różnego rodzaju aspekty naszego życia. Więc święty Jan Kasjan jest tutaj bardzo zdroworozsądkowym człowiekiem. I to jest zachęta także dla nas. Mi to pobrzmiewa trochę takim misyjnym wskazaniem, może słyszeliście je kiedyś, że do człowieka biednego Chrystus może przyjść pod postacią chleba. Nie wiem, czy słyszeliście to, ja to znam też z moich dawnych korzeni werbistowskich. I to jest absolutnie prawda. Człowiek, który jest głodny fizycznie, gdybyśmy do niego przyszli i zlekceważyli tę potrzebę jego pierwszą i zaczęli mu mówić tutaj o głodzie duchowym i wzniosłych sprawach niebiańskich, to oczywiście byłoby to bezcelowe, to by się mijało z rzeczywistością. My byśmy nie potrafili adekwatnie, właściwie okazać tak naprawdę miłości wobec tego człowieka, czy takiego podstawowego ewangelicznego podejścia. Jest zresztą też ciekawe pytanie a propos Ewagriusza z Pontu. Ponieważ on daje takie, jak powiedziałem, szokujące wskazanie, zadajmy sobie pytanie, czy on sam wyzbył się dóbr materialnych, żeby modlić się bez rozproszeń. Pytanie, co obstawiacie? Wyzbył się, czy nie wyzbył? Nie wyzbył. Czyli głosy zdrowego rozsądku, nie wyzbył się. Oczywiście nie wyzbył się. Mianowicie czytamy też w jego życiorysie, że kiedy był już znanym człowiekiem, mieszkał w Egipcie, w cellach, otoczony zresztą też innymi mnichami, to były struktury dość takie anarchiczne, to nie było tak wszystko jeszcze ustawione, jak moglibyśmy sobie wyobrażać, że to są bardzo stabilne wspólnoty zakonne. I on jest człowiekiem bardzo znanym, jest abbą, odwiedza go wielu ludzi. Wielu ludzi traktuje go jako autorytet, on naucza modlitwy, praktyki ascetycznej. I oczywiście ci goście też zostawiają różnego rodzaju dobra. I on ma też swojego ekonoma. I czytamy, że ten ekonom no, zarządza niezłą kwotą. Już czytamy, że ma tam pod sobą 200 sztuk srebra. Oczywiście z tych pieniędzy też zapewne usługuje gościom czy wszelkim innym potrzebom. Ale to chodzi o pewien zdrowy rozsądek, o te dwie rzeczywistości. O co więc chodzi temu Ewagriuszowi z Pontu, skoro sam nie wyzbył się fizycznie dóbr materialnych, a jednocześnie zawiera taką szokującą radę. Ewagriusz z Pontu to jest Egipt. Egipt starożytny to jest Aleksandria. Aleksandria starożytna to jest jedna z najsłynniejszych szkół katechetycznych, które funkcjonują wtedy w chrześcijaństwie, tak zwana szkoła aleksandryjska. I to jest szkoła, która charakteryzuje się, mówiąc w dużym uproszczeniu, duchowym podejściem do tekstu Pisma Świętego. Nie dosłownym, ale duchowym. Więc w związku z tym, kiedy Ewagriusz mówi o tym, żeby iść i sprzedać wszystko, co się posiada i rozdać ubogim, ma na myśli pewien duchowy kontekst, duchową rzeczywistość. Bo sam też tego no, nie dokonuje. Sam, jak powiedziałem, posiada jakieś dobra materialne i to niemało, którymi zarządza i dzięki którym jego klasztor może, no, czyli jego mnisi, którzy z nim współpracują, mogą dobrze funkcjonować. To, o co chodzi w tym podejściu też do tych dóbr materialnych z perspektywy Ewagriusza, to jest właściwa hierarchia. To znaczy, Bóg jest właścicielem dóbr materialnych, którymi zarządzam. Ja jestem tylko zarządcą. I to zarządzanie oczywiście może być różne, bo możesz zarządzać tym, co posiadasz, ale być może ktoś jest powołany do tego, żeby pomnażać te dobra materialne. Bardzo dobrym przykładem i też zachęcam do tego, żeby przeczytać to, o czym za chwilę powiem, jest przykład świętego Klemensa Aleksandryjskiego. To jest właśnie z tej szkoły aleksandryjskiej, o której powiedziałem. To jest człowiek, który żył na przełomie II i III wieku. Żył 100 lat wcześniej niż Ewagriusz. Więc prawdopodobnie Ewagriusz z Pontu, dając tą szokującą radę, jest także pod wpływem Klemensa Aleksandryjskiego. Klemens Aleksandryjski napisał małe dziełko. I do tego przeczytania tego dziełka zachęcam. Który człowiek bogaty może być zbawiony? To jest dziełko, które Klemens napisał na kanwie tego słynnego ewangelicznego spotkania bogatego młodzieńca z Panem Jezusem. Pewnie pamiętacie, bogaty młodzieniec, w innej wersji Ewangelii to jest pewien człowiek, przychodzi do Jezusa no i pyta się go, co mam zrobić, żeby no, osiągnąć życie wieczne, żeby osiągnąć zbawienie. No Jezus mu mówi, zachowuj przykazania. Na to ten bogaty młodzieniec mówi, ale te przykazania zachowuję od mojej młodości. To i tak jest, gdybyśmy się tak wniknęli, że jest ktoś, kto zachowuje przykazania. No to już jest prawie materiał na świętego. Ale Jezus, i tu Klemens mówi, cytuje oczywiście Ewangelię, mówi, że Jezus spojrzał na niego z miłością, ale dostrzegł pewną niedoskonałość, dostrzegł pewien brak pewnej spójności. I mówi do niego, idź sprzedaj wszystko, co masz. I teraz Klemens tak rozumie te słowa. Nie żąda tu Zbawiciel, jak niektórzy zbyt pochopnie sądzą, aby porzucić posiadane mienie i wyrzec się majętności. Ale poleca wyrwać z duszy powszechnie przyjęty sąd o bogactwach, przywiązanie do nich, nadmierną chciwość, niepokój o nie i namiętności, troski, ciernie życia, które zagłuszają nasienie wieczności. Namiętności, troski, nadmierną chciwość. Ci, którzy znają naszą tradycję ojców pustyni, do której nawiązujemy tutaj, to wiedzą, że to jest jedna z myśli namiętnych. Ewagriusz z Pontu zresztą o tych myślach namiętnych oczywiście gdzie indziej o tym pisze. Więc to tu ma być skierowana ta uważność nasza. Nie na dobrach materialnych jako samych w sobie, ale na tym stanie wewnętrznym, który mamy. Namiętności, chciwość, jakaś rozpalona żądza, która potrafi nas kierować w jakieś absurdalne działania, którymi krzywdzimy samych siebie czy krzywdzimy innych. I święty Klemens Aleksandryjski w tym dziełku przywołuje takiego filozofa starożytnego Kratesa. Ja go, muszę wam powiedzieć, bardzo lubię, bo ze szkoły cyników To była bardzo taka moralna szkoła, trochę taka szokująca w starożytności. I Krates, ponieważ cynicy uważali, że dobra materialne niczemu tak naprawdę sensownemu nie służą, nie są źródłem szczęścia, spieniężył cały swój majątek, stanął nad rzeką na moście i powiedział w ten sposób: miałyście mnie utopić, teraz ja was utopię. I rzucił te wszystkie pieniądze do rzeki. Tak, no i żył jakby w nowy sposób. Więc święty Klemens Aleksandryjski absolutnie takie zachowania potępia. Mówi, że to niczemu nie służy. Że ubóstwo materialne dla samego ubóstwa materialnego bez jakiejś głębszej wartości jest trochę, można powiedzieć, współcześnie pewnym fetyszem. Podobnie zresztą jak bogactwo dla samego bogactwa jest także niepotrzebnym fetyszem. Zarówno jeżeli ktoś chce być ubogi materialnie, zarówno jak, tak samo jak ktoś, kto chce, uważa na powołanie tego, żeby bogacić się, ma to wszystko służyć dobru większemu, naszemu rozwojowi, czy ma służyć także innym. Więc święty Klemens Aleksandryjski jest w gruncie rzeczy twardym realistą i kieruje naszą uwagę właśnie w te wszystkie namiętności, że to tu mamy być ludźmi wolnymi. To jest dokładnie to samo, co mówi Ewagriusz z Pontu. Musimy sprzedać, jeżeli chcemy sprzedać wszystko, to mamy sprzedać nasze namiętności, mamy sprzedać naszą chciwość, mamy sprzedać tę rozpalającą żądzę. Oczywiście w tym momencie mówimy tutaj o dobrach materialnych, ale myślę, że Ewagriusz z Pontu ma na myśli w gruncie rzeczy, kiedy wszystko, to wszystkie namiętności, które mogą nami władać i prowadzić do różnych absurdalnych, głupich czy grzesznych zachowań. Ale z tej perspektywy, słuchajcie, to wskazanie jest uniwersalne. On nie dotyczy tylko ludzi bogatych, bo to dziełko świętego Klemensa jest zatytułowane "Który człowiek bogaty może być zbawiony?". Ono mogło równocześnie być zatytułowane "Który człowiek biedny może być zbawiony?". Bo także ludzie biedni zmagają się z namiętnościami, z myślami, czy wprost z rozproszeniami na modlitwie. Jeżeli już tutaj pamiętamy o tym wskazaniu Ewagriusza z Pontu. Więc z tej perspektywy, no to jasne, dobra materialne to jest narzędzie. To jest narzędzie, którym też posługuje się Ewagriusz z Pontu i dobre zarządzanie tym narzędziem jest czymś pomocnym i wartościowym. Dobra materialne są jak klucze, jak możliwości, którymi możemy otwierać różne wartościowe przedsięwzięcia w naszym życiu i w tym wzrastać. I Klemens Aleksandryjski powie w ten sposób, że ludzie majętni, tak? No bo to dziełko jest kierowane do nich szczególnie, muszą uczyć się, w jaki sposób należy bogactw używać, aby życie pozyskać. A mają to robić roztropnie, trzeźwo i pobożnie. Gdybyśmy prześledzili całą długą tradycję najbardziej uznanych nauczycieli duchowych w chrześcijaństwie, mistyków. Wzięlibyśmy mistykę karmelitańską, świętego Jana od Krzyża, czy świętą Teresę Wielką, czy mistykę nadreńską, mistrza Eckharta Taulera, czy późniejszych autorów, jak na przykład świętego Franciszka Salezego. Oni wszyscy mówią dokładnie to samo, w tym samym duchu. Żeby doceniać dobra materialne, a jednocześnie uczyć się wolności wobec nich. Żeby właściwie nimi zarządzać, żeby troszczyć się o pewną stabilność materialną w swoim życiu i dzięki temu funkcjonować wartościowo, zarówno dla siebie, jak i dla innych. Ja pozwoliłem sobie jeszcze jeden cytat tutaj przytoczyć wam, właśnie świętego Franciszka Salezego. To był biskup Genewy, żył na przełomie XVI-XVII wieku i napisał bardzo znany kiedyś utwór, on teraz jest jakoś, nie jest w cenie, ale jeszcze myślę, na początku XX wieku, w XIX wieku to było dzieło bardzo, bardzo popularne. To dzieło nazywa się Filotea, czyli w tłumaczeniu miłująca Boga. To chodzi o osobę, która chce kochać Boga, miłuje Boga i święty Franciszek Salezy daje tej osobie różnego rodzaju wskazania, jak w różnego rodzaju rzeczywistościach sobie poradzić. I także w jednym z momentów mówi o dobrach materialnych. I święty Franciszek Salezy, biskup, Genewa, Szwajcaria. Chyba trudno by było powiedzieć, że jest człowiekiem, że tak powiem, biednym. Tak? Zna naturę finansów. Pisze w ten sposób. Jeśli posiadasz dobra materialne, czyli ty duszo kochająca Boga, ty miłujący Boga. Zachowaj serce wolne od wszelkiego do nich przywiązania. Niech owszem serce Twe zawsze góruje nad nim. Niech wśród bogactw będzie bez bogactw. Niech będzie ich Panem. Nie zatapiaj tego ducha niebieskiego w dobrach ziemskich. Niech duch ten zawsze panuje nad nimi. Niech będzie wyższy nad nie. Niech nie grzęźnie w nich. Podobnie i Ty możesz posiadać bogactwa, a nie być przez nie zatrute. Na to potrzeba jedynie, by się trzymała w domu lub w kasie, a nie w sercu. Być bogatym na zewnątrz, a ubogim w duchu, to wielkie szczęście chrześcijanina. Ma bowiem w taki sposób na tym świecie wygody płynące z bogactwa, a dla świata drugiego zasługę ubóstwa. Powiem szczerze, bardzo lubię takie wskazania. One są bardzo zdroworozsądkowe, bardzo takie esencjonalne, równoważące zwłaszcza życie ludzi świeckich. Z jednej strony wartość bogactwa, z drugiej strony wolność wobec namiętności wobec tego bogactwa. Dokładnie to, co ta linia wszystkich duchowych nauczycieli, począwszy od Ewagriusza z Pontu, nam pokazuje. Słuchajcie, może to jest dobry moment, żeby zrobić pewien sondaż tutaj. Zróbmy pewien sondaż, a może nawet dwa sondaże. Słuchajcie, podnieście ręce do góry ci wszyscy, którzy w swoim kościele parafialnym, tak? W swoim kościele parafialnym słyszeli kiedyś prośby o to, żeby złożyć datki na remont kościoła, na biedne dzieci, na misję, na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wszyscy. Wszyscy. Tak, Witek nawet wstał. Wszyscy. Dobrze. To teraz mam drugie pytanie. Kto z was słyszał w swoim kościele parafialnym przestrogi przed tym, żeby nie gonić za dobrami materialnymi, przestrogi przed bogactwem, żeby nie, te bogactwa nie pochłonęły was, żeby nie było tej gonitwy za dobrami materialnymi? Kto z was słyszał takie przestrogi w kościele? No, nie wszyscy, ale trochę osób też. A teraz mam pytanie trzecie. Kto z was słyszał w swoim kościele parafialnym zachętę do tego, żeby troszczyć się o dobra materialne, żeby poprawiać swój status materialny, a może żeby się nawet bogacić, że dzięki temu możesz rozwijać swoje talenty, a nawet wzrastać w cnotach? Kto słyszał taki komunikat w swoim kościele parafialnym? Nikt. Ja też nie. To słuchajcie, nie wydaje wam się, że żyjemy w pewnej schizofrenii? No bo wygląda na to, że tak, wartość pieniądza, jeśli chodzi o jego wydawanie, chociażby na różne szlachetne cele, jest w kościele, w takim potocznym duszpasterstwie, rzeczą docenioną, a wartość zarabiania tych pieniędzy, no po to, żeby też oczywiście wesprzeć te wartościowe cele, jakoś nie. Przeciętny chrześcijanin w ogóle nie otrzymuje takiego wsparcia w potocznym duszpasterstwie. Jest tu coś schizofrenicznego. Dlaczego tak jest? To jest oczywiście pytanie na może inne spotkanie i nie tutaj, bo to nie ta rzeczywistość. Ale słuchajcie, zróbmy jeszcze jeden sondaż, który to jeszcze nam pokaże wyraźniej. Podnieście ręce do góry ci z was, którzy słyszeli w swoim życiu o świętym Franciszku z Asyżu. Wszyscy. Dobrze. A kto z was słyszał o świętym Homo Bonusie z Kremony? Tylko ja. Tylko ja. To niedobrze. To bardzo niedobrze, że nie znacie świętych Kościoła katolickiego, naszej ukochanej matki.
A ilu ich jest?
Bardzo dużo, ale to jest bardzo ważny święty. I zaraz to pokażę, dlaczego jest bardzo ważny święty dla ludzi świeckich. Właśnie w kontekście tego, o czym mówimy. Obaj panowie mają sporo wspólnego. Obaj urodzili się w XII wieku. Obaj są Włochami. Święty Homo Bonus z Kremony jest starszy niż święty Franciszek z Asyżu. Kiedy Homo Bonus umierał, Franciszek miał kilkanaście lat. Trzecia rzecz, która jest z nimi też dla nich wspólna, to to, że obaj urodzili się w bardzo bogatych rodzinach kupieckich. I tu się drogi ich rozdzielają. Święty Franciszek z Asyżu wybrał radykalne ubóstwo. Powiem wam szczerze, że pierwotny ideał franciszkański w gruncie rzeczy życia w takim radykalnym ubóstwie ani nigdy chyba nie został urzeczywistniony, ani nigdy nie będzie urzeczywistniony, Nawet jeżeli się przyjrzymy tej historii ruchu franciszkańskiego, to tam co jakiś czas są ludzie, którzy usiłują powrócić do takiego idealnego, pewnego radykalnego ducha ubóstwa. Oczywiście to jest nie do zrealizowania, ponieważ no, wszyscy potrzebujemy klasztory także dóbr materialnych, żeby ta rzeczywistość była stabilna, tak jak to napisał zdroworozsądkowo święty Jan Kasjan. Natomiast co zrobił święty Homobonus z Kremony? Kontynuował biznes swojego ojca. Pomnożył to bogactwo, a jednocześnie z tego bogactwa służył wielu ludziom. Ja już nie mówię, nie będziemy tutaj mieszali współczesnej ekonomii, mówiąc o tym, jak bardzo ważną rzeczą jest to, że ktoś daje miejsca pracy, że pomaga innym zarabiać. Zostawmy to. Skoncentrujmy się tylko na tej działalności charytatywnej, która bardzo często przemawia do wielu ludzi. Fundował szkoły, fundował przytułki, fundował dla biednych ludzi pogrzeby. Często sam także ich grzebał, kiedy nie mieli rodziny. Oprócz tego święty Homobonus głosił Ewangelię, katechizował dzieci czy młodzież. Także na terenie jego posiadłości było miejsce, gdzie też biedni mogli przyjść, żyć, on ich wspierał. I był też człowiekiem, który się cieszył dużym autorytetem. Był na przykład czasem proszony o mediację w różnych konfliktowych sytuacjach, czy w Kremonie, czy także poza tą jego miejscowością. Był też oczywiście narażony na pewne problemy. Jego żona na przykład nie zawsze go rozumiała, co w pewnym sensie jest zrozumiałe. Też na przykład jego kontrahenci. No, wiemy o tym, że no, próbowali go też, no, mówiąc najdelikatniej, jakoś wykorzystać. Miał dwie zasadnicze praktyki duchowe. Pierwsza, odmawiał codziennie brewiarz. Druga, codziennie brał udział rano we mszy świętej. Zmarł w 1197 roku. Zmarł podczas mszy świętej. Zmarł podczas mszy świętej, kiedy śpiewane było w kościele Gloria, czyli chwała na wysokości Bogu. Kiedy został pochowany, wielu ludzi pielgrzymowało do jego grobu. Mówi się, że działy się tam różnego rodzaju cuda. Papież Innocenty III kanonizował go rok i dwa miesiące po śmierci. Jak na standardy Kościoła, no po prostu rakieta. Błyskawicznie. Zadaję wam teraz pytanie w duchu tego pierwszego. Dlaczego wszyscy wiemy, czy znamy, czy słyszeliśmy o świętym Franciszku z Asyżu, a nikt chociażby tutaj nie słyszał o świętym Homobonusie z Kremony? Mam pytanie dla nas, dla ludzi świeckich. Jaki ideał jest bliższy? Święty Franciszek z Asyżu? To jest ideał dla matki, która wychowuje na przykład trójkę dzieci i musi związać koniec z końcem? Albo na przykład no, dla kogoś, dla ojca rodziny, czy dla kogoś, kto musi poradzić sobie ze swoim życiem w swojej codzienności. Chociażby po to, żeby uzyskać pewną stabilność materialną, pewien minimalny komfort, po to, żeby się modlić bez rozproszeń. Żeby po prostu praktykować w pewnym pokoju wewnętrznym życie duchowe. Ja jestem przekonany, że jednak święty Homobonus z Kremony jest bliższy nam, ludziom świeckim. I że to jest inspirująca postać dla nas. Ale dobrze, gdzie uczymy się sprzedawać te wszystkie namiętności, te różnego rodzaju chciwości, te wszystkie rozpraszające myśli i przeszkadzające? Ja jestem przekonany, że uczymy się podczas tej praktyki medytacyjnej. Właśnie podczas niej, kiedy wszystko puszczamy. Kiedy puszczamy wszystko w wymiarze zewnętrznym, ale także kiedy puszczamy wszystko w wymiarze wewnętrznym, to co jest w nas. Także wtedy, kiedy puszczamy samych siebie i w pewnej fundamentalnej czystości stoimy przed Bogiem, w pewnym sensie nadzy. Bo każdy z nas potrzebuje pewnej absolutnej relacji, po to, żebyśmy byli ludźmi wolnymi, godnymi, żebyśmy wzrastali w naszej pierwotnej tożsamości i nikt nas ostatecznie nie złamał. Żadne zasady. Musi być taka rzeczywistość, która jest ponad rzeczywistość stworzoną, wobec której my możemy być wolni, wobec której nie musimy być namiętni, nie musi nas nic z tej rzeczywistości władać stworzonej, możemy być ponad nią. I my się tego uczymy podczas praktyki modlitwy medytacyjnej. Jakkolwiek brzmi to bardzo górnolotnie, to jest to praktyka bardzo, bardzo taka esencjonalna, właśnie kierująca do tego, co Ewagriusz Spontu, do czego zachęca, do modlitwy czystej. to prawda, to wszystko, ta nasza wolność wewnętrzna, ona i tak będzie się ostatecznie, i tak się dzieje, będzie się potwierdzać w naszych codziennych, zwykłych, życiowych wyborach. I to nic, że nie dorastamy do tego, nic, że nam to nie zawsze wychodzi. To nieważne. Ważny jest ten kierunek, ważny jest ten próbujący, podnoszący tę praktykę duchową, to nasze serce, nasz umysł. To jest ważniejsze. A poza tym nie jesteśmy w tym sami. Jest jeszcze Bóg, który też aranżuje różnego rodzaju sytuacje i może nam pomóc. A druga rzecz, bo w tym wskazaniu Ewagriusza z Kontu jest też to wezwanie, żeby wziąć swój krzyż i zaprząc samego siebie. W tym kontekście to jest ta rzeczywistość, w której my podejmujemy nasze obowiązki życiowe. Także po to, żeby tę stabilność materialną posiadać, żeby utrzymać swoje rodziny, żeby te dwie rzeczywistości były jednym, żebyśmy mogli być w pełni ludźmi zintegrowanymi. Duchowość, która by negowała dobra materialne, podchodziła do nich z dystansem, byłaby duchowością naprawdę podejrzaną. Musiałaby budzić wiele pytań, dlaczego ktoś tak robi. Dlatego ta harmonia tych dwóch rzeczywistości jest niezwykle cenną rzeczą. Żebyśmy z jednej strony wiedzieli i mieli taką świadomość, że możemy troszczyć się o dobra materialne, że możemy dzięki tym dobrom materialnym sobie pomóc i pomóc innym, a z drugiej strony, żebyśmy uczyli się absolutnej wolności wobec tych dóbr materialnych. Te dwie rzeczywistości wtedy są pewną pełnią. I wierzę, że też wtedy będziemy też mogli modlić się bez rozproszeń, czy bez przeszkadzających myśli. Może nie od razu, ale przynajmniej od czasu do czasu. I niech tak będzie. Amen.